Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
O matczynym charakterze Maryi i Kościoła wobec wierzących mówił Franciszek na porannej mszy. Dziś liturgia wspomina Matkę Bożą Bolesną.
W Watykanie obraduje 9-osobowa Rada Kardynałów, która wspiera papieża w kierowaniu Kościołem i reformie Kurii Rzymskiej.
Przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax wzywa do podejmowania inicjatyw społecznych na rzecz ubogich i najbardziej potrzebujących.
Witamy 15 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Podobnie jak bez Maryi nie byłoby Jezusa, tak samo i nam potrzebny jest Kościół. Mówił o tym papież w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek nawiązał najpierw do pierwszego czytania z listu do Hebrajczyków, gdzie słyszymy, że Chrystus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Była to droga edukacyjna odwrotna od tej, którą przebył nasz praojciec Adam.
Jezus przyszedł na świat, by nauczyć się być człowiekiem, a będąc człowiekiem, iść wraz z ludźmi. Przyszedł na świat, by być posłusznym i słuchał, ale tego posłuszeństwa nauczył się przez cierpienie. Adam opuścił raj z obietnicą, która szła dalej przez wieki. Dzisiaj przez to posłuszeństwo, przez wyniszczenie siebie i uniżenie Jezusa, ta obietnica staje się nadzieją i lud Boży kroczy z pewnością nadziei. Także matka, nowa Ewa, ma udział w tej drodze syna. Nauczyła się, cierpiała i była posłuszna. I staje się matką.
Z kolei dzisiejsza Ewangelia ukazuje Maryję u stóp krzyża. Tam właśnie Jezus daje ją uczniowi jako matkę, niejako namaszcza ją na matkę, stwierdził Franciszek.
I to jest również naszą nadzieją. Nie jesteśmy sierotami. Mamy matki, matkę Maryję, ale także Kościół, który jest matką. Kościół też jest namaszczony na matkę, gdy przemierza tę samą drogę, co Jezus i Maryja. To droga posłuszeństwa i cierpienia oraz stałego uczenia się drogi Pana. Te dwie niewiasty, Maryja i Kościół, podtrzymują nadzieję, którą jest Chrystus. Dają nam Chrystusa, wzbudzają Chrystusa w nas. Bez Maryi nie byłoby Jezusa Chrystusa. Bez Kościoła nie możemy iść naprzód.
Maryja i Kościół są matkami bliskimi naszej duszy, kontynuował Ojciec Święty. Również dusza jest rodzaju żeńskiego, upodabniając się, jak uczył mnich Izaak z klasztoru Stella, do obu tych niewiast matek.
Dzisiaj, spoglądając na tę niewiastę pod krzyżem, niezachwianie naśladującą swego syna w cierpieniu, w uczeniu się posłuszeństwa, widzimy Kościół i naszą matkę. Spójrzmy też na naszą malutką duszę, która nigdy się nie zagubi, jeśli wciąż będzie blisko tych obu wielkich niewiast, które towarzyszą nam w życiu. Maryi i Kościoła. I jak nasi prarodzice opuścili raj z obietnicą, tak dzisiaj my możemy iść naprzód z nadzieją. Nadzieją, którą daje nam nasza Matka Maryja, niezachwiana pod krzyżem, i nasza Święta Matka, Kościół Hierarchiczny.
W Watykanie rozpoczęło się kolejne, już 6. spotkanie Rady Kardynałów. 9 purpuratów obradować będzie z papieżem do środy. Zapowiedziane są już 2 następne spotkania, również 3-dniowe, na grudzień i na luty przyszłego roku.
Franciszek powołał Radę Kardynałów, by pomagała mu w kierowaniu Kościołem Powszechnym, zajmując się zwłaszcza sprawą reformy Kurii Rzymskiej. Wiąże się to również z kwestiami finansowymi. Oczywiście rzekome wielkie bogactwa Watykanu są mitem, przypomniał ostatnio magazyn gospodarczy Fortune. Gdyby Stolica Apostolska była koncernem, wcale nie znalazłaby się na liście 500 najbogatszych firm publikowanej co roku przez ten amerykański dwutygodnik. Jej globalny budżet wynosi zaledwie około 700 milionów dolarów, podczas gdy w przypadku spółek z wspomnianej listy liczy się on w miliardach.
Amerykański magazyn o tematyce biznesowej przypomina, że Stolica Apostolska posiada wprawdzie jedne z największych skarbów sztuki na świecie, ale praktycznie nie mają one ceny i nie są przeznaczone do sprzedaży. Watykan żyje na własny rachunek i nie ma bynajmniej dostępu do tego, co posiadają diecezje czy zakony. Każda diecezja z gospodarczego punktu widzenia jest niezależnym przedsiębiorstwem, podkreśla Fortune. Diecezje z całego świata przysyłają do Watykanu pieniądze, ale w większości przeznacza się je na misje i papieską działalność charytatywną. Watykańscy pracownicy mają płace stosunkowo niskie, natomiast zapewnia się im kwalifikowaną opiekę zdrowotną, czytamy w amerykańskim czasopiśmie ekonomicznym.
Pamiętajmy o wezwaniu papieża Franciszka skierowanym do ludzi biznesu, by szukali jeszcze skuteczniejszych sposobów służenia ubogim i otwarcia się na zmarginalizowanych. To główna myśl specjalnej deklaracji kardynała Petera Turksona wystosowanej z okazji opublikowanego dokładnie rok temu raportu na temat inwestowania kapitału dla dobra powszechnego. Został on przygotowany przez specjalną grupę roboczą utworzoną dla potrzeb szczytu najbogatszych państw świata, tak zwanej grupy G8.
Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax przypomina, że Kościół od setek lat skutecznie podejmuje ten problem. Już w XV wieku zakładał i finansował szpitale, domy opieki, sierocińce i szkoły. Także dziś inwestuje w wiele organizacji dbających o ochronę zdrowia, edukację, rozwój rolnictwa, ubezpieczenia, ochronę środowiska naturalnego czy wielu innych dóbr społecznych. Sama papieska rada bezpośrednio popiera i promuje takie rozwiązania, które zakorzenione w katolickiej nauce społecznej odpowiadają na potrzeby biednych i pomagają im w dostępie do dóbr społecznych. Kościół bardzo wiele robi, by służyć ubogim, potrzebującym i wykluczonym, gdziekolwiek oni są, niezależnie od ich rasy czy wyznawanej religii, podkreśla kardynał Turkson. Dodaje jednak, że działania te mogą być jeszcze skuteczniejsze, jeśli zostaną w odpowiednim zakresie doinwestowane. Przez to będą mogły przyciągać dodatkowy kapitał, co z kolei pozwoli na otwarcie nowych inwestycji, które przyniosą wymierne korzyści społeczne.
Podczas papieskiej podróży do Albanii nie przewiduje się nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, oświadczył ksiądz Federico Lombardi na konferencji prasowej dla dziennikarzy, którzy w przyszłą niedzielę będą towarzyszyć Franciszkowi w jego jednodniowej podróży zagranicznej. Watykański rzecznik powiedział, że nic nie świadczy o jakimś szczególnym zagrożeniu, które wymagałoby zmiany w papieskim sposobie zachowania. Wszystko będzie tak jak dotychczas. Franciszek będzie miał bezpośredni kontakt z ludźmi, będzie się wśród nich poruszał w samochodzie panoramicznym, którego używa na placu świętego Piotra.
Ksiądz Lombardi dodał, że Franciszek jest pod wielkim wrażeniem świadectwa, jakie dali albańscy chrześcijanie w czasie komunistycznych prześladowań. Z zadowoleniem przyjmuje też wiadomość o zgodnym współistnieniu różnych wspólnot religijnych w tym kraju.
Francja przygotowuje się na kolejną demonstrację ruchu La Manif pour tous, który przed niespełna dwoma laty skłonił ponad milion Francuzów do wyjścia na ulicę w proteście przeciw tak zwanym małżeństwom homoseksualnym. Od tego czasu ruch się skonsolidował, ma 40 tysięcy aktywnych działaczy, a ponad 300 tysięcy Francuzów abonuje jego newsletter. Ruch poszerzył też zakres swej działalności. Nadal domaga się odwołania prawa, które zmieniło definicję małżeństwa. Protestuje jednak też przeciwko promocji ideologii gender w szkołach, sztucznemu zapłodnieniu i eutanazji. 5 października pod tymi hasłami chce zgromadzić na ulicach Paryża setki tysięcy Francuzów.
Powodów do niezadowolenia jest wiele. Nasilają się postawy antychrześcijańskie i antysemickie. W porównaniu z rokiem ubiegłym dwukrotnie wzrosła liczba aktów agresji skierowanych przeciwko wspólnocie żydowskiej. Niemal codziennie dochodzi do profanacji katolickich świątyń i cmentarzy. W ubiegły czwartek przedstawiciele episkopatu rozmawiali na ten temat z premierem Manuelem Valsem i trzema ministrami. Było to tradycyjne doroczne spotkanie rządu z władzami kościoła. Rząd obiecał, że zajmie się tą sprawą i polecił szczegółowo informować policję o wszystkich antychrześcijańskich incydentach. Z biegiem okoliczności następnego dnia sąd w Paryżu uniewinnił działaczki Femenu, które w lutym ubiegłego roku wtargnęły do katedry Notre Dame, przerwały trwającą tam liturgię i półnagie obrzucały obelgami katolików, a w szczególności Benedykta XVI. Sąd nie dopatrzył się w tym zachowaniu antykatolickiej prowokacji.
Grupa architektów i rzeźbiarzy pracuje w Boliwii nad przygotowaniem mierzącej 50 metrów figury Matki Bożej z Urkupinia. Statua, której makietę zaprezentowano w Quillacollo w centralnej części kraju, będzie najwyższą tego typu budowlą sakralną w Ameryce Południowej.
Wspomniany wizerunek Matki Bożej cieszy się w tym andyjskim państwie szczególnym kultem. Pomysłodawcą postawienia gigantycznej kopii figury z Urkupinia jest boliwijski architekt Lucio Meneses. Idea zrodziła się w roku 2000. Od tego czasu trwały rozmowy techniczne z władzami regionalnymi i kościelnymi na temat jej realizacji.
Miejsce w Quillacollo, gdzie ostatecznie ma stanąć figura, znajduje się na terenie parku krajobrazowego Serrania de Cotta, znanego z odkryć archeologicznych oraz szczególnych walorów turystycznych i religijnych. Pod koniec sierpnia odbyła się tam specjalna pielgrzymka, na której zaprezentowano makietę wysokości 2,5 metra, która została następnie przeniesiona na miejsce, gdzie usytuowana zostanie rzeźba oryginalna. Przy pomniku wzniesiona zostanie również kaplica. Idea postawienia monumentalnej statuły spotkała się z pełną aprobatą władz świeckich. Prezydent Evo Morales podpisał specjalny dokument popierający tę inicjatywę.
7 zasadniczych warunków, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o urząd instytucjonalnych przedstawicieli narodu, wskazał w liście pasterskim przed zapowiedzianymi w Botswanie na koniec października wyborami ordynariusz jednej z tamtejszych diecezji. Biskup Valentine Sheen wyliczył tu poszanowanie godności ludzkiej, mądre zarządzanie, równe prawa i obowiązki dla jednostek i społeczności, stosowanie zasad pomocniczości i dobra wspólnego, a także poszanowanie własności prywatnej oraz opcję preferencyjną na rzecz ubogich.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Kardynał Dominik Duka, prymas Czech, był gościem wczorajszych uroczystości odpustowych podczas święta podwyższenia Krzyża Świętego w parafii dominikańskiej w Lublinie. W homilii kardynał Duka porównał krzyż do współczesnych logotypów, prześledził jego znaczenie w historii i pytał, czym jest dla chrześcijanina dzisiaj.
Krzyż stał się znakiem Bożej miłości i przyjaźni, ale także znakiem życia wolności. To jest dowód, dlaczego chrześcijanin przyznaje się do krzyża i dlaczego nie pozwala, aby krzyż był opluwany, obrażany albo usunowany.
Do odpustu dominikańska parafia w Lublinie przygotowywała się już od 8 września poprzez specjalne rekolekcje o krzyżu. W Polsce gości Marie-Hélène Mathieu, która wraz z Jeanem Vanier założyła ruch Wiara i Światło. Skupia on osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciół. Podczas konferencji prasowej w Warszawie Marie-Hélène Mathieu podkreśliła, że założenie ruchu w 1971 roku było próbą odpowiedzi na ból rodziców.
W sercu Wiary i Światła znajduje się osoba upośledzona, ta najbiedniejsza, niechciana, którą Bóg nam powierzył. Ta osoba upośledzona, intelektualnie niesprawna, z wieloma trudnościami, jest osobą szczególnie umiłowaną przez Boga, ponieważ ona prosi tylko o jedno, żeby być kochaną, żeby móc kochać i żeby czuć się potrzebna.
Ruch Wiara i Światło istnieje w 80 krajach świata, skupia około 50 tysięcy członków.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.